ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, witam serdecznie. Na moim i Państwa gościem jest Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Witam, panie prezydencie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Panie prezydencie, Bogusław Sonik czy Joanna Fabisiak nie powinni już startować z list PO do parlamentu?
To zapowiedział Donald Tusk, jasno mówiąc o tym, że jeżeli ktoś nie popiera stanowiska Platformy Obywatelskiej w sprawie aborcji, no nie może być pewny miejsca na listach.
Nie może być pewny, czy nie powinien startować?
Nie powinien startować.
A do Senatu albo do Europarlamentu?
Ja myślę, że ta dyskusja się dopiero rozpocznie. Wiadomo, jaka jest decyzja zarządu sprzed ponad roku, zanim jeszcze Donald Tusk wrócił do polskiej polityki. No i słyszeliśmy wszystko to, co Donald Tusk powiedział na kampusie Polska Przyszłości. Natomiast ta szczegółowa rozmowa przed nami. Ja zawsze mówię jedno, że każdy z nas w momencie, kiedy oddaje głos, nie musi oddawać głosu na osobę, która jest na przykład pierwsza na liście danej partii, tylko może poszukać sobie osoby, która odpowiada mu poglądami w różnych kwestiach, nie tylko tych dotyczących aborcji.
To jest oczywiste, ale jeśli osób, które są przeciwko aborcji do 12 tygodnia ma nie być w ogóle na list, to tego wyboru nie będzie.
W tej konkretnej sprawie nie. Natomiast ja się nie dziwię Donaldowi Tuskowi, dlatego że zbyt często w tych sprawach fundamentalnych Platforma Obywatelska nie miała jednolitego stanowiska. I ja się cieszę też, że taka narracja, że tu nie chodzi o kwestie światopoglądowe, tylko tu chodzi o uznanie praw kobiet, że tutaj chodzi o kwestie nowoczesnego państwa, zostały uznane i są w tej chwili powszechne w Platformie
Obywatelskiej. Ale to oznacza, że na dzisiejszych listach PO nie byłoby też miejsca, wszystko na to wskazuje, choćby dla Bronisława Komorowskiego czy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Oni nie startują, ale nie byłoby dla nich miejsca.
No i dzisiaj jasno też mówią o swoim niezadowoleniu z tego, o czym powiedział Donald Tusk. Ale jeżeli chcemy wygrywać wybory, musimy w sprawach fundamentalnych być wyraziści. Ja myślę, że przy tym średniowiecznym wyroku pseudo-Trybunału Konstytucyjnego, który wprowadził prawo, powiedzmy sobie, no, bardziej restrykcyjne niż w krajach, które nie mają nic wspólnego z demokracją, niektórzy dojrzewają do tego, że rzeczywistość w Polsce się zmienia. I ja się z tego cieszę, dlatego że w moim poczuciu decyzja powinna należeć do kobiety.
Mówi pan o średniowiecznym prawie, to ja zacytuję fragment pewnego dokumentu. Prawo do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci sprowadza się więc w aspekcie negatywnym wyłącznie do prawa odmowy poczęcia dziecka. Wówczas wszakże, gdy dziecko zostało już poczęte, prawo to możliwe jest do realizacji wyłącznie w aspekcie pozytywnym, jako między innymi prawo urodzenia dziecka i jego wychowania. Wie pan, jaki to jest dokument?
Proszę mi powiedzieć.
To jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z roku 97, tak, który bardzo jasno mówi o tym, że aborcja z przyczyn społecznych, bo wtedy o nią się zapytano, jest niedopuszczalna. Więc
tak,
to jest oczywiście wyrok, który jest sprzeczny z tym, co państwo proponujecie.
I zgoda. I dlatego mówimy o zmianie prawa. Mówimy o tym, że będziemy szukali większości do tego, żeby to prawo zmienić. Notabene Kampus Polska Przyszłości pokazał, że my na opozycji będziemy szukali przede wszystkim tego, co łączy. Dlatego, że nawet z liderami partii opozycyjnych, które mają inne zdanie, no wszyscy jesteśmy zgodni, że na pewno nie możemy utrzymać tego prawa średniowiecznego, które wprowadził PiS. Najpierw trzeba wyeliminować te zapisy odpowiedzialności karnej natychmiast. Natomiast stanowisko Platformy w tej sprawie jest jasne i ja się z tego bardzo cieszę.
Pan jako historyk doskonale wie, że średniowiecze nie było takie straszne. To jest czysta propaganda, to mówienie o średniowiecznym prawie, ale zatrzymajmy się nad pana wypowiedzią.
Jest to skrót myślowy, natomiast no, widzieliśmy po tragicznych przypadkach, choćby tym z Pszczyny, gdzie przecież postawione zostały zarzuty.
Ale zarzuty zostały postawione lekarzom nie za to, że się zastosowali do prawa, tylko wręcz przeciwnie, że się do niego nie zastosowali.
Ale teraz problem polega na tym, że bardzo często to lekarze będą używani jako kozioł ofiarny i będzie się próbował spychać na nich odpowiedzialność.
Od samego początku była mowa o tym, że prawdopodobnie rzeczywiście nie przeprowadzono badań, które powinny być przeprowadzone, no,
ale
i które są całkowicie dopuszczalne.
Ale od samego początku wiemy też, że PiS chciał doprowadzić do sytuacji, w której lekarze będą się bali podejmować decyzje i będzie ich próbował zastraszać.
Z ich perspektywy to jest najgorsze z możliwych rozwiązań, bo to oznacza, że będą nowe sprawy. Ale zatrzymam się jeszcze na pana wypowiedzi. Ja się dziwię, że Grzegorz Schetyna mówi w imieniu całej partii, dlatego że ja mam zupełnie inne zdanie niż Grzegorz Schetyna. W każdej partii, która jest tak szeroka jak Platforma Obywatelska, jest dopuszczalna różnica zdań. Mówił pan 2 lata temu, kiedy Grzegorz Schetyna mówił o tym, że chce wrócić do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Dlaczego teraz już nie ma w tak szerokiej partii?
Ja mówiłem jasno, w momencie, kiedy próbowaliśmy przekonywać koleżanki i kolegów do tego, żeby poprzeć postulaty kobiet, większości kobiet w Polsce, mówiłem, że to jest absolutne minimum. Absolutnie minimum to jest uznanie tego, że większość z nas uważa tę sprawę za fundamentalną, żeby kobiety miały prawo
wyboru. Ja się pytam o co innego trochę. Wtedy 2 lata temu mówił pan, w szerokiej partii muszą być ludzie o różnych poglądach. Dzisiaj mówi pan, i Donald Tusk mówicie, nie ma w tej partii miejsca dla ludzi, którzy mają inne poglądy
tak,
niż nasze.
Dlatego, że sporo się przez ten czas po pierwsze wydarzyło, po drugie wydaje mi się, że wyrazistość poglądów to jest coś, czego wszyscy szukamy w Platformie Obywatelskiej. 2 lata temu próbowaliśmy przekonać koleżanki i kolegów do tego, żeby w ogóle zgodzili się z tym, że ta dyskusja w Platformie jest potrzebna. Natomiast w ogóle jako partia, nie mówię akurat o swoich poglądach, w tej kwestii ewoluujemy. Zresztą w paru innych. Ja się z tego bardzo cieszę.
To zatrzymajmy się na innych kwestiach, bo rzeczywiście na kampusie Polska Przyszłości padało to pytanie. Co jeszcze powinno wykluczać z list Platformy Obywatelskiej? Jakie poglądy?
Ja nie jestem osobą, która chce kogokolwiek wykluczać z list Platformy Obywatelskiej. Natomiast...
No ale w sprawie aborcji pan wyklucza z Donaldem Tuskiem, więc jakie jeszcze kwestie?
Zgadzam się tutaj z Donaldem Tuskiem, że ta sprawa jest tak zasadnicza, że próba wykluczenia i odebrania praw ponad połowie obywateli, bo więcej jest kobiet w społeczeństwie niż mężczyzn.
Ale pan wie, że kobiety w tej sprawie mają różne poglądy.
Wymaga i dlatego właśnie zostawiamy wolność wyboru. Na tym polega cały paradoks, że my nikogo do niczego nie chcemy zmuszać. Decyzję powinna podjąć kobieta. I te ostatnie bardzo trudne sytuacje...
A mężczyzna nie?
Mężczyzna oczywiście...
Bo oczywiście ciąża jest dziełem dwojga osób, pan się zgodzi.
Panie redaktorze, kobieta podejmuje decyzję i to jest sprawa, która przynajmniej dla mnie jest absolutnie oczywista.
A mężczyzna
Dostawiam
nie ma tu
kropkę.
Nic do rzeczy?
Myślę, że...
Znaczy, bo dziecko ma ojca i matkę, zgodzi się pan ze mną.
I są bardzo różne sytuacje, panie redaktorze. I ja znam mnóstwo sytuacji takich, w których pary o tym rozmawiają, podejmują decyzje wspólnie. My nikogo do niczego nie będziemy...
A jeśli się nie zgadzają?
My do niczego nikogo nie będziemy
zmuszać. A jeśli się nie zgadzają?
Kobieta powinna decydować.
A ojciec nie ma nic do powiedzenia.
Zapytał mnie pan, jeżeli się nie zgadzają.
Nie zgadzamy się w tej sprawie. Dobrze, to jeszcze zapytam się króciutko w tej części radiowej. To co jeszcze powinno wykluczać? Związki partnerskie osób tej samej płci powinny być w programie Platformy Obywatelskiej?
Jeżeli pyta mnie pan o związki partnerskie, ja uważam, że to jest absolutny fundament i one powinny znaleźć się w programie.
Osoby, które są przeciw, powinny być wyrzucone z list?
Nie szedłbym aż tak daleko.
A kwestia małżeństw jednopłciowych?
Pytanie to zapadło na kampusie Polska Przyszłości. Jak pan wie, bardzo wiele konserwatywnych partii, choćby w Unii Europejskiej, nie tylko wprowadzały związki jednopłciowe. I myślę, że młode pokolenie się doczeka bardzo szybko rozwiązań takich, które będą wprowadzały pełną
równość. Ale ja zapytałem się już o małżeństwa i o adopcję dzieci.
Pyta mnie pan o stanowisko Platformy Obywatelskiej, więc tego się trzymamy. Związki partnerskie, to jest stanowisko mojej partii.
Związki partnerskie tak, małżeństwa nie. A pana zdaniem?
Ja byłem wielokrotnie o to pytany i ponieważ dzisiaj mamy taką sytuację, w której próbuje się szukać przez cały czas różnic, więc dlatego mówię jasno o tym, jakie jest stanowisko mojej partii. Ale też mówię jasno o tym, że świat ewoluuje i widziałem, co się stało w Wielkiej Brytanii, widziałem orzeczenie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 2015 roku. Świat się zmienia. Dla mnie najważniejsze jest to, że dzisiaj wychodzimy z tego, że to są sprawy światopoglądowe, że wreszcie mówimy, że to są sprawy, które świadczą o tym, czy państwo jest naprawdę nowoczesne, czy państwo nowoczesne nie jest i czy bierze pod uwagę prawa kobiet, czy prawa mniejszości, a to jest fundament.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest naszym gościem. Żegnamy już słuchaczy Radia RMF, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, a także na naszych platformach w mediach społecznościowych. Panie prezydencie, to przejdźmy do wyroku NSA w sprawie reprywatyzacji. To jest wyrok, o którym pan mówił, że to jest wyrok precedensowy i że on może wiele zmienić, ale czekał pan wtedy na uzasadnienie. Uzasadnienie już znamy. Co wynika z tego wyroku dla Warszawy, dla jej mieszkańców, no tych zainteresowanych, dla lokatorów, ale też dla tych, którzy nabyli własność w taki właśnie sposób?
Tak, on jest precedensowy, dlatego że linia orzecznicza do tej pory polskich sądów była zupełnie inna. Ja już w 2020 roku, widząc pewne jaskółki zmiany, zapytałem jasno Sąd Najwyższy, znaczy Najwyższy Sąd Administracyjny, czy można takim językiem, powiedzmy, bardziej publicystycznym dziedziczyć odszkodowanie. Po to, żeby właśnie wyjaśnić, jaka jest linia orzecznicza. No i w tej chwili mamy absolutny zwrot w linii orzeczniczej, dlatego że tych tak zwanych kupców roszczeń Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że oni nie mogą być stroną umowy. No to rzeczywiście powoduje olbrzymią zmianę. W tej chwili my dokonujemy przeglądu tych wszystkich decyzji z tych ostatnich 10 lat, tam gdzie rzeczywiście mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której stroną umowy był ktoś, kto nie był bezpośrednim spadkobiercą. Znaleźliśmy 140 takich spraw i odsyłamy je do tych organów, które mogą wzruszyć daną decyzję, czyli do SKO. Ewentualnie może to też robić komisja i może to robić wojewoda.
I w takiej sytuacji ta własność może być zwrócona w Warszawie?
Jeżeli później SKO czy wojewoda potwierdzi taką wykładnię, to wtedy tak. I my oczywiście wtedy będziemy dokładnie takie decyzje wydawać.
Przejdźmy do kolejnego tematu. Warszawa jest jednym z najbardziej zniszczonych miast europejskich, no, przez Niemców, nie ma co ukrywać, przez nazistowskie Niemcy. Niemieccy żołnierze uczestniczyli też w rzezi Woli, to jest tu niedaleko. Polsce i temu miastu należą się reparacje.
Zależy w jakiej formie. Ja zadaję pytanie na ten temat od 7 lat, od kiedy PiS sformułował swoją tezę o reparacjach. Czy na serio się do tego przygotowuje, czy przygotował argumentację prawną. Przez 7 lat nie działo się nic, poza pracami
PiS
nad jakąś...
PiS mówi, nawet amerykańskie kancelarie prawne chcą nam pomagać.
No to czekamy na to. Znaczy ja czekam. Mi chodzi tylko o to. Jeżeli zaczynamy debatę tak poważną jak reparacje, w momencie, kiedy mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, kiedy potrzebujemy jedności Unii Europejskiej, to albo jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani, mamy ekspertyzy prawne, dokładną drogę prawną i przygotowaną całą strategię poruszania się naszej dyplomacji i traktujemy ten temat na serio. I wtedy ja bardzo chętnie się do tego ustosunkuję, albo mamy tylko i wyłącznie zagrywkę na potrzeby kampanii politycznej, a ja niestety wydaje mi się, że dzisiaj PiS po prostu chce odwrócić naszą uwagę od prawdziwych problemów, żebyśmy wszyscy rozmawiali o reparacjach, których on sam nie traktuje poważnie.
A dlaczego nie traktuje
on
poważnie?
Sam Jarosław Kaczyński powiedział, że to są lata, może on sam tego nie doczekać, a poza tym no, dowodem na to jest to, że przez 7 lat się nic nie wydarzyło. No,
lata, bo nawet Namibia, której się te pieniądze należały, walczyło o nie bardzo długo, bo Niemcy twardo mówiły,
tak, tylko,
nie należą się
tak,
za ludobójstwo.
Proszę porównać kwotę, jeżeli chodzi o
Namibię. Tak, i nie ma nazwy reparacje, to jest oczywiście prawda.
I kwota jest
miliardowa.
To chyba w ogóle jest miliard jeden, tak. a nie nawet setki. Ale zostawmy Namibię na boku. Jeżeli rząd PiS-u traktowałby sprawę poważnie, przygotowałby strategię prawną i dyplomatyczną, bym gotów na ten temat rozmawiać. Dzisiaj rząd PiS-u opowiada o czymś, co niby chce zrobić, wycenia to na biliony euro, natomiast nie jest gotów do tego, żeby skorzystać z pieniędzy z KPO, ze 160 miliardów złotych, bo mówi, że nam te pieniądze do niczego nie są potrzebne. Ja myślę sobie, że po to wymyślone zostało...
6 bilionów to są naprawdę żadne pieniądze.
Ale właśnie dlatego, panie redaktorze, do tego zmierzam. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy PiS okazało się, że oszukiwał Unię Europejską, albo że Morawiecki negocjował w dobrej woli, ale niestety nie ma nic do powiedzenia a propos strategii swojego własnego rządu, bo decyzję podejmuje Jarosław Kaczyński, to wtedy wymyślono natychmiast szybko powrót do reparacji, żeby obiecywać Polkom i Polakom gruszki na wierzbie, bo ja nie wierzę, że ten rząd będzie w stanie coś w sposób efektywny wynegocjować.
Ale powiedział pan, że gdyby były zaprezentowane konkretne decyzje...
Byłbym gotów na ten temat rozmawiać
tak. Czy uczestniczyć w takim
Byłbym
procesie?
Byłbym gotów na ten temat rozmawiać, dlatego że jeżeli jest w polskim społeczeństwie poczucie nierozwiązania pewnej sprawy, to można na ten temat dyskutować. Czy
nie tylko
zwiększenie...
w polskim, w greckim również.
Zgoda. Czy na przykład na temat zwiększonego finansowania z Unii Europejskiej, bo przecież to Niemcy finansują w dużej mierze ten budżet. Czy bezpośredniego wsparcia dzisiaj, w trudnych czasach, kiedy radzimy sobie z 200 tysiącami uchodźców, bezpośredniego wsparcia z unijnego budżetu dla Warszawy na radzenie sobie z uchodźcami, czy nawet niemieckiego wsparcia finansowego. To są konkretne rozwiązania. Wtedy moglibyśmy naprawdę rozmawiać o konkretach, a nie podawać sumy z raportu, który został przygotowany w ostatniej chwili, bez jakiejkolwiek strategii. Jak będzie poważna rozmowa, ja się chętnie do niej ustosunkuję. Dzisiaj to jest element kampanii wyborczej.
A może jest tak, że to jest dobry czas, są tacy komentatorzy, którzy mówią, że to jest dobry czas, bo po pierwsze Niemcy Ukraińcy są osłabione, bo ich polityka rosyjska legła w gruzach. A po drugie, no rzeczywiście Polska w tej chwili ma bardzo mocny mandat moralny, w związku z tym, że przyjęła cała Polska, to pewnie około 2 milionów uchodźców, a nawet więcej. I wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze
dlatego,
więcej.
Jeżeli mówimy o tym, żeby wyciągać wnioski z całkowicie mylonej niemieckiej polityki dotyczącej wschodu i Rosji i żeby mówić Niemcom, musicie wyciągnąć wnioski z tego, co wam mówiliśmy wielokrotnie, że z Putinem się nie robi biznesów, że uzależniacie siebie i Unię Europejską od dostaw z jednego kierunku, że potrzebna nam jest dużo bardziej ambitna polityka energetyczna, że powinniście dużo bardziej pomagać Ukrainie również za pomocą sprzętu wojskowego, że powinniście pomóc państwom granicznym, tym, które przyjmują uchodźców. To jest rozmowa na konkrety i ja jestem gotów do takiej rozmowy. Jak przyjeżdżają do mnie niemieccy politycy, to jasno im mówię, tak, oczekujemy pomocy od was, bo macie moralną odpowiedzialność za to, że wasza polityka wobec Rosji była całkowicie chybiona, macie moralną odpowiedzialność za to, że wasza polityka energetyczna była całkowicie chybiona i trzeba z tego wyciągać wnioski. Tylko jeżeli chcemy uzyskać jakiś efekt z tego, to trzeba to robić w sposób racjonalny, a nie strzelać z armaty bez żadnego przygotowania. I o to mam pretensje do rządu PiS-u. Nie, że stawia ten argument, tylko że stawia to w sposób skrajnie nieprzygotowany, nieprofesjonalny, tak naprawdę paląc ten temat. A moim zdaniem dokładnie im o to chodzi. Chodzi o to tylko i wyłącznie, żeby mieć oręż w walce o kampanię wyborczą, żeby znowu oskarżać tych, którzy nie klaszczą w obie dłonie na nieprzygotowane propozycje i oskarżać ich o to, że są proniemieccy.
A jeśli dojdziecie do władzy jako Platforma, to będziecie chcieli to przeprowadzić lepiej, czy zostawicie ten temat?
Będziemy na pewno z Niemcami dalej rozmawiali o odpowiedzialności. Będziemy na pewno rozmawiali również o kwestiach rozwiązań finansowych, choćby w ramach unijnego budżetu, czy bezpośredniej pomocy, w momencie, kiedy solidarność energetyczna jest konieczna, kiedy pomoc wojskowa Ukrainie, ale również krajom, które graniczą w tej chwili z Ukrainą, jest konieczna. Będziemy rozmawiali o tym, że dzisiaj niemożliwe jest to i całkowicie moralnie nieuzasadnione i politycznie nieuzasadnione, że Polska ma wydawać 2, a nawet 3% PKB na zbrojenia, a Niemcy nie doszły nawet do 2%. I to my mamy, państwo znacznie biedniejsze, brać na siebie znacznie większą odpowiedzialność za obronę Europy. Tak, o tym trzeba z Niemcami twardo i szczerze rozmawiać. I my się takich trudnych tematów nie boimy, tylko chcemy je podejmować na serio.
To jak trudne tematy, to jest pan zwolennikiem, panie prezydencie, żeby zablokować wizy turystyczne Rosjanom. Na to się zdecydowały teraz, wszystko na to wskazuje Litwa, Łotwa i Estonia.
Bardzo dobrą odpowiedź na to dał jeden z gości kampusu, Garry Kasparow, dlatego że on powiedział jedną rzecz, a mianowicie powiedział o tym, że jeżeli będziemy mogli zabrać Rosjanom wszystkich hakerów i wszystkich specjalistów IT, albo jeżeli będziemy mogli pomóc opozycji, to należy to zrobić. Ale wystarczy, że każdy, kto będzie chciał wjechać do Unii Europejskiej, będzie musiał podpisać klauzulę, że wojna w Ukrainie jest nielegalna, że Krym należy do Ukrainy. I w tym momencie jasne będzie, że nie będzie mógł wrócić do Rosji, dlatego że popełnił w tym momencie przestępstwo.
Bo nie ma wojny przecież.
Bo nie ma wojny według rosyjskiej propagandy. A wiadomo, że my będziemy wtedy mogli taką osobę wpuścić do Unii Europejskiej. Ja bym szukał takich rozwiązań, bo oczywiście PiS chce opowiedzieć o każdym, kto postawi jakikolwiek...
Ja nie chcę o PiS-ie rozmawiać. Litwa, Łotwa, Estonia.
Ale kto będzie chciał postawić znak zapytania, że prowadzi politykę, która jest prorosyjska. A ja po prostu chciałbym zdrowego rozsądku. Nie chcę, żeby Rosjanie przyjeżdżali do Unii Europejskiej na wakacje. Nie chcę, żeby mieli tak samo łatwy dostęp do Unii Europejskiej. Ale pierwsze, co Unia musi zrobić, to ścigać te 6 tysięcy osób, które jest na liście Nawalnego, wszystkich tych, którzy najbardziej wspierają finansowo reżim, wszystkich propagandystów, wszystkich aktorów, wszystkich dziennikarzy i wszystkich oligarchów, zabrać im ich olbrzymie majątki w Unii Europejskiej i przede wszystkim im zabronić przejazdu do Unii. Natomiast oczywiście trzeba ten reżim bardzo mocno zaostrzyć, natomiast taka furtka dla dysydentów z podpisaniem tego typu deklaracji, wydaje mi się,
ale myślę, że jeśli chodzi o dysydentów, to oni nie potrzebują wiz turystycznych, można im przyznać inne. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę nad Warszawą. Hanna Gronkiewicz-Waltz, pana poprzedniczka, ma honorowe obywatelstwo Warszawy. Lech Kaczyński nadal nie ma ulicy. Obiecał pan w czasie wyborów prezydenckich, że złoży pan taki wniosek. Ten wniosek nadal nie został złożony.
Ja wielokrotnie na ten temat mówiłem.
Ale mówił pan, że nie ma zgody Platformy na taki wniosek, ale pan go nie złożył.
Nie ma zgodnych radnych, natomiast nie ma zgody radnych na taki wniosek. Ja też w tej atmosferze politycznej nie zamierzam, żeby pamięć o Lechu Kaczyńskim stała się tylko i wyłącznie obiektem następnego spektaklu politycznego. Przyjdzie na to na pewno czas. kiedy będzie można Lechowi Kaczyńskiemu oddać cześć za to, co zrobił w Warszawie, czyli przede wszystkim za Muzeum Powstania Warszawskiego.
Kiedy przyjdzie taki czas? Kiedy PiS przestanie rządzić?
Wtedy będzie na pewno łatwiej, dlatego że nie będzie te podgrzewania może przez wtedy, kiedy propagandę tego problemu.
Na emeryturę, tak delikatnie powiedzmy, odejdą ci, którzy byli ten bardzo gorący spór między Lechem Kaczyńskim a częścią opozycji zaangażowani.
Mam nadzieję, panie redaktorze, że przyjdzie taki moment, kiedy będziemy mogli całkowicie obiektywnie spojrzeć na rolę Lecha Kaczyńskiego i w polskiej polityce, i zwłaszcza w Warszawie.
Panie prezydencie, pan jest przecież historykiem i doskonale pan wie, że my do tej pory się nie możemy spojrzeć obiektywnie na rolę Piłsudskiego i Dmowskiego. To dlaczego mielibyśmy się spojrzeć obiektywnie na rolę Kaczyńskiego?
Nie jestem historykiem, jestem pasjonatem historii, ale
ale pan myślę, że przyjdzie. Najwybitniejszy był historykiem, ale
przyjdzie na to czas.
Dobrze, to jeszcze pytanie o to, czy wystartuje pan w wyborach prezydenckich następnych. Mówię oczywiście o prezydenturze Polski, a nie Warszawy.
Jest zdecydowanie za wcześnie, żeby tego typu deklaracje padały z naszych ust. W tej chwili my musimy wygrać przede wszystkim wybory parlamentarne. One są najważniejsze.
A do parlamentu pan wystartuje?
Wybory parlamentarne są dlatego istotne, że jeżeli przegramy wybory parlamentarne, to PiS zlikwiduje samorząd. I w tym momencie startowanie do wyborów samorządowych no niestety będzie znacznie mniej istotne. I to PiS doprowadzi do takiej sytuacji, że większość z nas samorządowców nie ma tego typu komfortu, żeby zajmować się tylko i wyłącznie naszym własnym miastem, tylko niestety wyciąga nas do wielkiej polityki, bo tam musimy bronić samorządu.
No, ale pan akurat przyszedł z wielkiej polityki do Warszawy.
Skoda, więc to sytuacja prezydenta Warszawy jest trochę inna i ja jasno mówię, że może dojść do sytuacji, w której wszystkie ręce na pokład, wszyscy
czyli
będziemy...
Czyli wystartuje pan w wyborach parlamentarnych wtedy?
Ja nie wykluczam takiej opcji, natomiast dzisiaj się koncentruję oczywiście na Warszawie, bo ona jest dla mnie najważniejsza.
Czy będzie kolejna kadencja, czy jeszcze pan wciąż nie wie? Wszystko zależy od przyszłości.
Tak jak powiedziałem, problem polega na tym, że wystarczy rozłożyć inaczej akcenty i to wszystko rodzi mnóstwo przeróżnych spekulacji. Ja tych spekulacji chcę unikać. Jeżeli będziemy wspólnie podejmowali decyzje na temat i kandydatów do wyborów parlamentarnych i później do samorządowych, na pewno te decyzje wszystkim ogłosimy. Dzisiaj się musimy skupić na tym, żeby budować zaufanie wśród opozycji, żeby doprowadzić do sytuacji, w której będzie jak najmniej list opozycyjnych, po to, żeby wygrać wybory parlamentarne, bo to jest najistotniejsze. I dzisiaj jest zdecydowanie za wcześnie, żeby mówić o ambicjach, a tym bardziej rozdawać ewentualne posady, bo nie dzieli się skóry na niedźwiedzie.
I ma pan wrażenie, że wrzucenie tematu aborcji tak mocno posłuży jedności opozycji? Widać, że ten brak jest bardzo mocny. Brak jedności w tej kwestii.
Ale dlatego, jeżeli pan się przysłucha dokładnie tej dyskusji mojej zarówno z Szymonem Hołownią, jak i później, zwłaszcza z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
Bardzo uważnie ich słyszałem. Tak. Tam są bardzo jasne deklaracje.
I mówiliśmy jasno, że są rzeczy, które nas łączą. Na tym bym się skupił. Czyli na przykład najpierw na pewno zbudowanie większości do tego, żeby te zapisy, które zostały wprowadzone przez pseudo-Trybunał Konstytucyjny,
zostały zniesione.
Tak jest.
Do tego się zgadzacie.
No więc tu mamy olbrzymią większość, a gdzie indziej no są sprawy, w których się różnimy. No gdybyśmy się na opozycji w ogóle nie różnili, no to mielibyśmy
to
jedną partię.
To na koniec króciutkie pytanie. No ale Donald Tusk obiecał, że Platforma złoży ustawę, która dopuści aborcję do 12 tygodnia. Przecież wiecie, że nie macie większości w tym... Tym to w ogóle nie macie, nawet w następnym sejmie, żeby ją przeprowadzić.
Ale panie redaktorze,
25%.
Donald Tusk jasno też powiedział o tym, że jeżeli dla kogoś to jest sprawa fundamentalna i głosując na partię opozycyjną będzie się kierował tylko tą sprawą.
Wtedy Platforma wygra z Lewicą.
No to powinien głosować
jak
na partię, które się za tym odpowiadają.
Tak nie jest. Na razie takiej większości nie macie, więc obiecujecie trochę gruszki na wierzbie.
Ale panie redaktorze, to by znaczyło, że można by było tylko mówić w programie o tych rzeczach, gdzie jest pewność, że będzie większość. Na razie nie ma pewności, że wygramy wybory.
A to jest oczywiście prawda.
To jest całkowicie naturalne.
Prezydent Warszawy był
naszym gościem.
Ale
mam nadzieję, że te wybory wygramy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.